Ostatnio ktoś mi przesłał razem z siglami Pisma Świętego taki filmik, który jest ostatnio się dość popularny, zrobił w internecie. Mianowicie to jest taki filmik, który pokazuje kobietę, młodą kobietę, która była głucha i wszczepiono jej taki implant sztuczny i ona po 20 paru latach, blisko chyba 30, pierwszy raz coś usłyszała. I warto sobie to znaleźć. Bardzo zachęcam. Internet jest po to, żeby w nim szukać dobrych rzeczy, więc to naprawdę warto zobaczyć. I ta kobieta nic innego nie robi, tylko płacze. Ze wzruszenia, z jakiegoś przejęcia. To znaczy ona nagle usłyszała świat. I mówi do niej jakaś lekarka, terapeutka, mówi, że spokojnie ona się przyzwyczai do tego, nie będzie całe życie płakać. A ona po prostu dalej płacze i mówi, tak, ja słyszę, ale zatkało ją. Pomyślałem sobie, jak oglądałem to, jakie to niesamowite musiało być, kiedy Pan Jezus uzdrawiał ludzi głuchych albo niewidomych, tak jak dzisiaj w Ewangelii. Pierwsze, co usłyszeli, to nie jakąś lekarkę, która mówiła do tej kobiety, to też ciekawy pomysł, poniedziałek, wtorek, środa. Nie. Tylko usłyszeli głos Jezusa, bo zobaczyli Jego twarz. Myślę sobie, że to jest coś takiego, że człowiek mógłby potem znowu zamknąć oczy i pomyśleć sobie, dobrze, już więcej w sumie nic nie muszę widzieć. I takie rzeczy mają się zadziać na tych rekolekcjach. Nie wiem jak. Nie władam Duchem Świętym. Mogę Go wezwać nad wami wszystkimi i po to tutaj przyjechałem. Ale wielu z was w czasie tych rekolekcji jest wezwanych do tego, żeby po raz pierwszy spojrzeć na prawdę. I aby to, co zobaczycie, było twarzą Chrystusa, którego w ogóle nie znacie może dotąd. Może to, co usłyszycie, będzie po raz pierwszy słowem żywym, płynącym wprost z Jego ust. Ale żeby to się stało, to trzeba zrobić na początku rekolekcji i jedną rzecz, mianowicie jakiś znamienny ruch. Nie da się przeżyć takich rekolekcji, jak my teraz mamy, to znaczy, że się przychodzi na przykład wieczorem każdego z 3 dni i tak trochę się nawrócę, jeśli policzymy sobie procentowo, jaki to będzie czas naszej doby i innych zajęć, to nie oszukujmy się, jakieś marne procenty. Więc potrzebujemy na początku zrobić taki krok, który wprowadzi zmianę nie w naszej duszy tylko rzeczywiście taki krok, który się wbije jak harpun w moje życie. Który zmieni coś, nie, że ja będę przyjdę inny na mszę świętą, z innym usposobieniem, uduchowiony. Nie, że ja jutro wstanę i będę patrzeć inaczej na rzeczywistość. Bo pamiętajcie, że wiara w Boga to nie są moje uczucia do Boga, czy zaufanie nawet do Boga. Wiara chrześcijańska to jest sposób życia. Wiara chrześcijańska to jest trochę spłycę, ale to jest lifestyle. To jest sposób przeżywania życia. Jeśli chcecie mieć wiarę w górnych partiach duszy, to powodzenia, ale to nie jest chrześcijaństwo. Jezus przyjął całe człowieczeństwo i my mamy odkrywać całe człowieczeństwo napełnione pełnią Ducha Świętego. I do czego chcę was zaprosić, do jakiego kroku na początku tych rekolekcji? Mianowicie Wielki Post, a mamy taki czas teraz, służy temu, żeby uporządkować swoje życie. To nie jest tylko czas nawróceń duchowych i takich asces, które miałyby tknąć właśnie kolejne struny gdzieś w wysokich oktawach duszy. Nie. To ma być konkretny krok porządkujący nasze życie. I każdy z nas, najprawdopodobniej w rodzinie, ma taką osobę, która jak robi się porządki wiosenne, na przykład właśnie teraz przed świętami, to jak coś jest popsutego, jakieś stare deski, zegarki, inne klamoty, jak coś jest popsutego, to ona bierze, wkłada do jakiejś skrzynki i mówi, to się jeszcze może przydać. Zabiera, niesie na strych do garażu, do piwnicy obojętne i składuje. I każdy z nas w wielu miejscach naszego życia dokładnie to samo robi. Dzisiaj chciałbym was zaprosić tylko do jednego kroku, mianowicie do zlokalizowania spraw, które odkładacie na później, do przyznania się, że w wielu kwestiach oszukujemy się wszyscy, że ja to kiedyś zrobię, że ja to kiedyś dokończę. Obiecałem sobie, że i tutaj trzy kropki. Do tego się trzeba przyznać. To są takie plecaki kamieni, które nosimy na sobie, które nie pozwalają nam pobiec. A mamy gdzie biec? Na końcu tego okazania powiem, gdzie mamy biec. I warto to zrobić. Opowiadał jeden z braci dominikanów kiedyś, że spotkał takiego himalaistę, który był na krawędzi śmierci, jeśli nie ciut dalej. Marzył o wielkiej wyprawie w góry i kiedy już był na tej wyprawie, odpadł od ściany, wisiał na końcówce liny, już miał spadać i myślał sobie, umieram. I przeszło mu życie przed oczami, czy nie przeszło, obojętne, ale mówi ten himalaista, który cudem jakimś ocalał, mówi coś takiego, że w sumie to przede wszystkim jedna rzecz mi stanęła przed oczami, która obciążała całą moją wyprawę i mnie wewnętrznie i nie pozwalała mi też ucieszyć się i skupić na tej wyprawie. I kiedy już miałem umierać, to sobie to przypomniałem. Przypomniałem sobie, że jak ja umrę teraz i moja rodzina wejdzie do mojego domu, do mojego mieszkania i zobaczy tam straszny bałagan, a przede wszystkim ten zlew z nieumytymi naczyniami z kilku tygodni. Ja sobie myślałem, to jest naprawdę porażka mojego życia. Taki nieumyty zlew z brudnymi naczyniami. Oni sobie dopiero o mnie pomyślą. To nie będzie piękna śmierć. To będzie właśnie taka śmierć, która jest obciążona czymś. Potrzebujemy dzisiaj, może jak będziecie szli sobie gdzieś do domu, albo może tam, gdzie mieszkacie, czy jutro jeszcze z rana, a koniecznie się trzeba za to zabrać. Pomyśleć o tych sprawach, które odkładam. Może to jest jakaś praca zaliczeniowa. Często to bywa niedokończona magisterka lub inna praca dyplomowa. Czasem to jest telefon do kogoś. Bardzo często to są listy. Bardzo często to są listy. Ale to mogą być też książki, które sobie powiedziałem, przeczytam te książki, żeby nadrobić moją erudycję. Może w lecie, na urlopie. I tak już minęło parę tych lat. Może to są artykuły do przeczytania, te z duchowości, nie wiadomo z czego. Może to są zakładki w przeglądarce internetowej, które zbieram i kumuluję, że kiedyś to wszystko przeczytam i będę mistrzem internetu. A może po prostu trzeba wziąć, kliknąć na pulpit zabałaganiony, nacisnąć Ctrl A, i potem wszystko wyrzucić do kosza i naprawdę od razu opróżnić ten kosz. To kumulowanie różnych spraw, ono tak naprawdę chce nas przygwoździć i uziemić bardzo mocno, żebyśmy nie polecieli. A jest gdzie lecieć. Żeby nie było tak, że potem umieramy i martwimy się najbardziej o to, że mamy pełen zlew brudnych naczyń. Bardzo do tego zachęcam. Może to być dobry ruch i kiedy będziecie mieli już tę kartkę, to są zazwyczaj długie listy, nie oszukujmy się, bardzo długie listy. Trzeba wziąć długopis, trzy czwarte skreślić. I zostawcie tylko to, co w ciągu najbliższych trzech dni możecie albo skończyć, albo, jeśli to jest praca magisterska, to solidnie ruszyć każdego dnia. A cała reszta spokojnie, naprawdę przeżyjemy. Nie trzeba tyle kumulować. Dlaczego to jest tak ważne? Mamy się zajmować jednym zdaniem Jezusa w czasie tych trzech dni. To jest wyjątkowe zdanie. To jest takie zdanie, które znamy z takich plakatów z alpejskim pejzażem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Wszyscy to znają na pamięć, nikt nie ma pojęcia, o co chodzi. W Ewangelii świętego Jana jest piękna sprawa. Mianowicie czasem pojawia się imię ucznia w tej Ewangelii. I ono się pojawia zawsze w jednym momencie. Mianowicie, kiedy któryś z tych uczniów Pana Jezusa ma problem albo z niewiarą, albo ma jakieś wątpliwości, czegoś nie rozumie, coś mu się wydaje bez sensu. Nie oszukujmy się, to nie są najlepsze sytuacje, do których ktoś chciałby się przyznawać. I Ewangelia Jana genialnie podaje imię tego ucznia wtedy. Trochę taki donos, trochę taka sytuacja, która miałaby nas ośmielić. Bo tam w tym fragmencie, 14 rozdziale Ewangelii Jana, na samym początku, w 6 wersecie, w 5, święty Tomasz, bo jest wymieniony oczywiście z imienia, mówi tak: Panie Jezu, jak mamy wiedzieć, i jaka jest droga, skoro my w ogóle nie wiemy, dokąd idziesz? Pan Jezus tam wcześniej mówi: znacie drogę, którą idę. Po czym święty Tomasz się zgłasza, mówi: Panie Jezu, ja nie wiem. Nie wiem, jaka jest droga, bo nie wiem, gdzie idziesz. Nie wiem, gdzie idziesz, więc nie wiem, jaka jest droga. I Pan Jezus odpowiada mu na to właśnie tą frazą: Tomasz, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to mogłoby się wydawać takie obłe słowa na teraz. Ale wierzcie mi, to nie polega na tym, żebyście teraz tylko gdzieś się wczuwali w tego Tomasza i zastanawiali tak egzegetycznie, że Tomasz to zawsze jest ten, który takim jest trochę, musi dotknąć, trochę takim człowiekiem, który jest związany z materią i to mu tego potrzebuje. Nie. Chodzi o to w tych rekolekcjach, żeby wasze imię zostało wpisane do Ewangelii świętego Jana. Rozumiecie? To chodzi o to, żeby wasze imię, to znaczy i dwukropek, Katarzyna, Jan, Eugeniusz, Tadeusz, Stanisław Dominikanin, powiedział dwukropek i wypowiedział przed Jezusem swoje wątpliwości, swoje ale, rzeczy, których nie rozumie. Bo Ewangelia nie jest czymś, co jest tam w środku tej księgi tylko. Ewangelia swój sens ma taki, że ona się wcieli w życie chrześcijan, którzy tu są. Nie teoretycznie, uwaga, nie w duszę. Pan Bóg nie jest zainteresowany górnymi partiami waszej duszy. Tam akurat mu jest dość dobrze. On jest zainteresowany jutrzejszym porankiem, dzisiejszym wieczorem. Nie tym, że my jesteśmy przez godzinę w kościele, ale to, co zrobimy z łaską, którą otrzymujemy, z Jego działaniem. Pan Bóg i Ewangelia ma się wcielić w nasze życie. Ojcowie Kościoła mówią, że jeśli jest jakiś fragment w Piśmie Świętym, którego nie rozumiemy do końca, który się wydaje niejasny, jakiś tajemniczy, mętny, niezorganizowany, przeczący innemu fragmentowi, to ojcowie Kościoła mówią wprost: wykrzyknik. Ten fragment ma głębszy, ukryty sens, który Bóg chce tobie objawić dopiero. Trzeba się nad nim dłużej pochylić. To nie znaczy, że Pismo Święte jest bez sensu. To znaczy, że tam jest coś znacznie głębszego i większego. idziemy do piątej Ewangelii, czyli naszego życia, chrześcijańskiego życia. W każdym z nas, w historii naszego życia jest pełno takich fragmentów, które są niezrozumiałe, które są trudne, które są bolesne, które wydają się nam bez sensu. Takich fragmentów i historii, i opowieści w naszym życiu, z którymi absolutnie nie wiemy, co zrobić. I jeśli nasze chrześcijańskie życie, do niego tak podejdziemy, jest Ewangelią, to potrzeba zostawić te rzeczy, o których mówiłem na początku, które nas obciążają, przyjść do Jezusa w takiej pewnej wolności i powiedzieć: Panie Jezu, ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem tego fragmentu mojego życia, nie rozumiem tej sprawy, to się wydaje mętne, to, co się stało, wydaje się przeczyć temu, co się stało wcześniej. I każdy z nas ma pełno takich spraw. I wypowiedzenie ich przed Jezusem sprawi, że wy będziecie zapisani w Księdze Życia, w Księdze Ewangelii, w Ewangelii Świętego Jana. Wasze imię się tam pojawi. Nie oszukujmy się, no nie jest to może najbardziej taki przykład do bycia świętym, że tam ktoś wypowiedział swoje wątpliwości, ale właśnie o to chodzi. Ewangelia nie jest dla ludzi, którzy nie mają problemów. Chrześcijaństwo nie jest dla ludzi grzecznych. Nie potrzebują lekarza. To jest zdanie, które po prostu, które może my na 10 sekund przed paruzją zrozumiemy. Nie potrzebują lekarza zdrowi. My jesteśmy chrześcijanami, to znaczy przychodzimy do konfesjonału powiedzieć nie, że jestem święty, tylko powiedzieć: jestem grzesznikiem i to jest dowód. Taki, 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 taki. Ale przychodzę tutaj do tego konfesjonału właśnie to udowodnić, że jestem grzesznikiem i powiedzieć: wierzę, że ten Bóg jest Bogiem grzeszników. Jak się domyślacie, jutro będzie o tym, co to znaczy, że Jezus jest drogą. Co to znaczy, co to może oznaczać, że Jezus jest prawdą i w środę to, że jest życiem. Trzeba zrobić ten krok jeden i wyczyścić przedpole. Sprawy, które nas obciążają, wykreślić albo po prostu je szybko załatwić i skutecznie. I ostatnia rzecz, obiecałem, że powiem, dlaczego chodzi o bieganie. Mianowicie chrześcijaństwo nie jest dla takich ludzi, którzy chodzą do kościoła i siadają tak jak w kinie. Albo inaczej mówiąc, nie jest dla takich ludzi, którzy przychodzili na arenę Koloseum i siadali na trybunach. Albo mówiąc w moim ulubionym języku, nie jest dla takich ludzi, którzy przychodzą na mecz piłkarski i siadają na trybunach. Dlatego, że wtedy trener drużyny wyłapuje was wzrokiem, a trenerem tej drużyny jest Bóg Ojciec i mówi: ty, co ty tam robisz? Tutaj jest koszulka z twoim imieniem i twoim numerem na trybunach. Ja sobie wtedy myślę: ja zagram w Barcelonie. A on mówi: a co, chcesz grać w Realu? I on mówi: złaś. Ty występujesz na boisku, nie jesteś po to, żeby oglądać, jesteś graczem tutaj. W drużynie, w której kapitanem jest Jezus Chrystus. W drużynie, której wolą walki, energią, entuzjazmem, siłą jest Duch Święty. I oczywiście, że jak ktoś czuje tę wolę walki, to czasem zdarza się dostać żółtą kartkę. Albo zgrzeszyć nawet, dostać czerwoną. Ale chciałbym wam na końcu powiedzieć, że nie czekajcie, Nie gra się po to w piłkę nożną, żeby się zastanawiać, czy już, czy jeszcze nie zejdę z boiska. Tylko po to, żeby grać i wygrywać. Jak ktoś jest w stanie grzechu, dostał czerwoną kartkę, pamiętaj, że to nie jest wyrzucenie z drużyny. Ławka rezerwowych to ławka rezerwowych. Tam się siedzi, ale czeka się na wejście. I zadaj sobie pytanie, czy ciebie interesuje wejście z powrotem do gry. Bo co to jest za piłkarz, który całe życie i swoje powołanie widzi jako siedzenie i grzanie ławy, że tak powiem. Nie na tym polega ten sport. Nie na tym polega chrześcijaństwo. My wiemy dobrze, jak się wraca do gry. Tylko często zapomnieliśmy, że to jest gra. Że tutaj jest walka i że po coś jesteśmy na tym boisku. Wtedy żaden trening, ćwiczenie po grecku to jest askezis, asceza, nie jest w ogóle żadnym ciężarem. Człowiek jest zadowolony, że go wszystko boli, że się spocił na treningu, bo wie, że jest lepszy i wie, po co ćwiczy. Wie, po co się przekracza. Napełnia się tym entuzjazmem, energią i się z tego cieszy. Patrzy na kapitana i widzi jego wzrok. Wie, że jest z nim w jednej drużynie. Zwycięża tak jak Kamil Stoch ostatnio mówił, ja to uwielbiam, właśnie tych sportowców, którzy to wiedzą. Kiedy ktoś otrzymuje puchar, drużyna zwycięża, ktoś dostaje medal, to mówi, tam jest trener. Prawdziwa drużyna wygrywa dla trenera, a trener mówi, jestem z was dumny. I usłyszeć coś takiego od trenera, to jest najważniejsza nagroda, wszystkie medale nie są już wtedy ważne. Ale to, co nas najbardziej denerwuje, są piłkarze, którzy chodzą po boisku i nie dobiegają do piłki, bo im się nie chce. Dlatego, że nie wiedzą, po co tam są. Dla nich jest bez różnicy. Są często ludzie grzeczni, poukładani, ale nie ma w nich tej woli walki. Jest brak Ducha Świętego i to się może zdarzyć każdemu z nas. A wtedy trzeba zobaczyć kapitana i wezwać Ducha Świętego i powiedzieć, przywróć mi ten wzrok, przywróć mi słuch, żebym usłyszał, może tak jak ta kobieta po 30 latach swojego życia, pierwszy raz. Zatem odwagi w tych zadaniach domowych, w tym wykreślaniu rzeczy zbędnych, które nas obciążają, bo naprawdę mamy przed sobą Jezusa Chrystusa, który chce nam coś powiedzieć. Chce, żebyśmy zobaczyli, jak On patrzy na nasze życie.